Halo, halo, dzień dobry, witamy Was we wtoreczek 10.02, więc ruszyło ślubowanie przedolimpijskie naszych pań, naszych panów, naszych siatkarzy i siatkarek. 10.00 miało się rozpocząć w Centrum Olimpijskim, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, więc mam nadzieję, że tam już to wszystko rusza. Nie wiem, co ślubuje dzisiaj Kuba Bednaruk.
Ślubuję, że dzisiaj będę leżał pół dnia na kanapie, odpoczywał, bo bardzo intensywny tydzień był, a wczoraj jeszcze plecy mnie bolą, spięło mnie od tego golfa, zlało mnie, burza mnie złapała, uciekałem od piorunów, awantura. Więc dzisiaj będę leżał, odpoczywał i skupiał się. Będę się skupiał przed sobotą, bo przypominam, od razu wrzucam reklamę. Codziennie przez całe igrzyska o 9 rano jedziemy, 7 strefa, specjalne wydanie olimpijskie, później łączenie chyba Lepka z tobą, tak po 10? Z wami.
Nie wiem z kim, nie wiem co, nie wiem jak, natomiast na pewno jest dużo dobrych informacji olimpijskich. Będzie dzień w dzień, 7 strefa olimpijska. Jeszcze tutaj jedną rzecz sprawdzam, czy gdzieś nie zgubiłem paszportu syna, przepraszam, ale tutaj leżał na wierzchu, a nie ma, a żebym nie zabrał ze sobą do Paryża paszportu syna. O, mam taką, proszę, taką, o, taki bajerek. Słuchajcie, lecę z misiem naszym Robertem Szegdą do Paryża. Mamy nadzieję stamtąd nadawać właśnie na przykład do 7 strefy, ale także do naszych magazynów olimpijskich. Jeden będzie miał miejsce rano, drugi od 19 wieczorem w Polsacie Sport, także tam będzie mnóstwo rzeczy, oczywiście siatkarskich, ale w ogóle olimpijskich. Będzie nasza eskapada także komentatorska, bo w Eurosporcie mecze komentować będzie Tomasz Swędrowski, wszystkie mecze Polek i Polaków, Wojciech Drzyzga mecze biało-czerwonych chłopaków, a panie Katarzyna Skowrońska, także to są te duety olimpijskie, też pozostałe mecze oczywiście nasza załoga polsatowa będzie komentować, więc Marek Magiera, więc Adrian Brzozowski, a więc Adam Romański, nie chcę tutaj nikogo pominąć, ale ta grupa jest większa. Słuchajcie, zanim jeszcze zaczniemy gadać o tych kwestiach, które się wydarzyły ostatnio i przejdziemy sobie do takiego mini skarbu olimpijskiego, to mamy do rozdania Wam książeczkę, świeżo upieczona. Jeszcze nawet tak, troszeczkę tak, pachnie tak, jeszcze drukarnią, tak. Słuchajcie, ja uwielbiam ten zapach, pachnie jeszcze drukarnią. Tak wygląda książeczka, biografia, czy też autobiografia Bruno Mossy de Resende, Od ciemności do złota, wydana przez wydawnictwo Sine Qua Non. Ona jest dla Was, to jest do rozdania. Ja mam w domu 5 egzemplarzy, ale obiecali mi wydawcy, przedstawiciele Sine Qua Non, że gdyby trzeba było, to oni sami będą tak naprawdę dla Was wysyłać książeczki, więc nie wiem w jakiej liczbie ostatecznie, ale na pewno mamy dla Was do rozdania. Przygotowaliśmy więc takie pytanie, które pozwoli nam w zabawie znaleźć adresatów. Słuchajcie, potrzebuję, żebyście zapisali sobie nasz adres mailowy, prawda, siatki, @gmail.com, i pod ten adres pierwsza osoba albo pierwsze osoby, zobaczymy ile tych książek będziemy mieli do rozdania, dostaną właśnie taki egzemplarz. Potrzebna jest jednak Wasza odpowiedź na pytanie, żeby nie było tak za łatwo, to potrzebne jest wrzucenie swoich typów. Kto zdobył najwięcej punktów w pojedynczym meczu w historii Igrzysk Olimpijskich w turnieju kobiet i mężczyzn? Prawda, siatki, @gmail.com, a więc podajecie nazwisko kobiety, liczbę punktów zdobytych i nazwisko mężczyzny, liczbę punktów zdobytych w pojedynczym meczu w historii Igrzysk Olimpijskich. Jedna pani, jeden pan, najlepsi, najrekordziści pod tym względem w historii Igrzysk.
Dodajmy, że w siatkówce do 25 punktu, czyli od zmiany przepisów w tym systemie obecnym, więc tu się tylko możecie szukać. Kto pierwszy, ten lepszy, wpisujcie nazwisko i liczba punktów. Kobiety, mężczyźni w systemie do 25 punktów w secie.
Tak, już napisał do mnie pan Kacper. Panie Kacprze, nie ma tak łatwo. Nie tylko trzeba wysłać maila, ale trzeba odpowiedzieć na to właśnie pytanie. Nie za darmo ta książeczka, kto pierwszy wyśle maila, tylko kto pierwszy odpowie na to pytanie. Jedna kobieta i jeden mężczyzna w erze już tej z przejściem po każdym punkcie, kto zdobył najwięcej punktów w historii jednego meczu olimpijskiego. No dobra, to tak tytułem wstępu, chociaż myślę, że jeszcze do tego wrócimy, bo książeczka naprawdę bardzo szybko się ją czyta, słuchajcie, ona nie jest za długa, jest napisana dużą czcionką, więc czyta się to dosyć szybko. Historia jest taka opowiedziana od serca. Myślę, że Bruno jest wszystkim znany, jest zawodnikiem, który po igrzyskach kończy karierę, więc ta książka może być wartościowa i podczas igrzysk, i nie tylko. Chwilkę o Polakach, Kubo, no bo skoro jesteśmy po turnieju w Gdańsku i dzisiaj w tej chwili składają ślubowanie biało-czerwoni i nasze panie, no to z jakimi nadziejami jedziesz, czy też będziesz oglądał, jak będą jechać nasze panie na igrzyska i panowie? Zacznijmy od turnieju kobiet, bo tutaj mamy przygotowane grupy, zaraz przejdziemy szerzej do omówienia całego turnieju męskiego. Grupa A, Francja, USA, Chiny, Serbia, nasze dziewczyny w grupie B z Brazylią, Japonią, no i raczej outsiderem dosyć dużym Kenią, i grupa C, Włochy, Turcja, Holandia, Dominikana. Czego oczekujesz od pania, które poniekąd już spełniły swoje zadanie podstawowe, miały awansować na igrzyska, na igrzyskach są?
Więc turniej w Mielcu odpowiedział mi i potwierdził to, co wcześniej widziałem w tym zespole, że możemy naprawdę dużo namieszać, ale też silne przeciwniczki mogą nas dopaść i wytrącić nam nasze argumenty, to co zrobiła Serbia. Więc generalnie to, co ja wiedziałem o tym zespole wcześniej, czyli rosnąca forma, jakiś system grania, styl jest, więc ja z tej grupy możemy być pierwsi, możemy być na trzecim miejscu. I ja się nie będę zaskoczony, jeżeli nawet trzeciego, jeżeli przegramy z Brazylią, z Japonią, bo to są silne zespoły, ale też jeżeli wygramy z Brazylią, Japonią, jesteśmy w stanie to zrobić. Wyklarowała się chyba już ta szóstka z Czerniańską jako tą takim jokerem. Troszkę może trochę zmartwiło, że od drugiego seta Serbki nas porozstawiały po kątach i to tak porozstawiało, że nie mieliśmy pół argumentu, bo zastanawiałem się, jak te Serbki będą wyglądały, które przegrały dzień wcześniej z Dominikaną 3-2, która też dobrej siatkówki nie grała za bardzo przez ostatnie nawet ten cały WNL. Więc jedziemy dobrej myśli. Uważam, że wyjście z grupy oczywiście obowiązkowe, no bo mimo wszystko, ja wiem, że to się może poukładać, tam matematycy liczą 3-0 z trzeciego miejsca, jaka jest szansa wyjścia. Nie, ja tu nie widzę, że możliwości, żebyśmy nie wyszli z grupy. No i później trafienie na bardzo mocny zespół, w zależności od tego, co tam się wydarzy. Wolałbym uniknąć Włoszki, mimo wszystko nie wiem, coś tam z tą Turcją, z tą Vargas, jakieś tam informacje przychodzą, że zdrowotnie nie wygląda najlepiej. Na Amerykanki jak trafimy, chciałbym nawet na Amerykanki trafić, więc tu im wyżej, tym lepiej. Wiadomo, ten system jaki jest, gdzieś widziałem, gdzieś poleciało mi procenty, że jest duża szansa na trafienie i to czy to w ogóle w tej systemie duża szansa na trafienie na swoją grupę, na jeszcze powtórzenie meczu z grupy w ćwierćfinale. A więc nie miałbym z tym problemu jakiegoś. Dobrze dziewczyny grają, dobrze się czują, są pewne siebie, mieliśmy je w programie, uśmiechnięte, widać, że bardzo pozytywnie nastawione, mają argumenty. Oczywiście ten pstryczek od Serbii na sam koniec nie zmienia żadnego wizerunku, żadnego podejścia do tych igrzysk. Sporo zespołów takich, które tam mogą namieszać, bo i Włoszki, i Chinki, i Serbki, wydaje mi się, że też mogą, jak wiesz, Boskowicz wyjdzie, 45 punktów zrobi w ćwierćfinale, 52 w półfinale i 63 w finale, to Serbki będą medal, znaczy złoty medal, bo to wszystko od niej zależy. Bardzo pozytywnie, ja jestem zbudowany i taki mocno naładowany, jeżeli chodzi o naszą żeńską kadrę.
Słuchajcie, już dostaję tutaj maile z waszymi odpowiedziami. Są różne odpowiedzi, różne typy, różne nazwiska. Są także te poprawne. Jedno poprawne całkowicie już dostałem. Nie będę zdradzał kto, natomiast tylko podpowiem tym, którzy wysyłają, że musi być liczba punktów także, a więc nie wystarczy podać samo nazwisko, potrzebna jest także liczba punktów i wtedy uznam, że to jest całkowicie poprawna i pełna odpowiedź, a więc tym, którzy wysyłają same nazwiska, poproszę, żeby dopisali jednak liczbę punktów, która jest według was prawidłowa, natomiast niektórzy wysyłają tylko przedstawicieli męskiej siatkówki, a potrzebna nam jest jedna pani i jeden pan, więc tylko pełne odpowiedzi będziemy na razie uznawać, tym bardziej, że już jedną taką pełną odpowiedź O, już dwie. Już dwie pełne odpowiedzi w tym momencie właśnie wpłynęła druga pełna odpowiedź, także już mamy dwóch przedstawicieli, którzy dostaną książeczkę. Nie zdradzam kto, nie zdradzam jaka jest prawidłowa odpowiedź, bo sobie poczekamy, ale dwie osoby już na pewno książeczkę dostają. Kubo, byłeś na meczach pań, byłeś na meczach panów, bardziej ciebie uspokoiły panie względem naszych mistrzów Europy?
Tak, bo dziewczyny rosną i dziewczyny jakiś tam styl swój złapały. Szóstka jest generalnie ustalona, mamy swoje argumenty, mamy pomysł na to granie. Bardzo mało robimy głupot na boisku, rzadko się zdarza, że piłkę zderzamy się głowami, chociaż czasami się tam zdarza, ale generalnie to jest ta różnica między wielkimi zespołami i słabszymi. Duże zespoły robią mało głupot na boisku. Nie wpada głupia asekuracja czy wystawa za antenkę piłki wysokiej, bo ta suma tych takich głupot później na samym końcu jest tą różnicą w wyniku. Panie mnie uspokoiły, a panowie kompletnie nie.
No to co wiesz o panach w takim razie?
Nie wiem nic. Ja sobie dzisiaj, kładłem się wczoraj spać, myśląc o tej prawdzie siatki, to dwa przykłady tylko sobie dałem takie, żeby które natchnęły mnie pozytywnie, czyli Francuzi na igrzyskach, przyjmowali piłkę meczową z Japonią, bo Japonia nie przyjmowali, bo zepsuł zagrywkę chyba Ishikawa, jeżeli dobrze pamiętam, meczówkę i obrócili ten turniej i nasi Polacy z Witalem, kiedy się tam męczyli na początku i odpala kurek i wygrywamy Mistrzostwo Świata, bo na dzisiaj nie mam pół podstawy sądzić, że będzie dobrze. I to nie jest jakiś pesymizm w sensie takim, że ja nie wierzę w ten zespół, bo ten zespół jest w stanie wygrać Mistrzostwo Olimpijskie. Ale biorąc pod uwagę, sumując całą Ligę Narodów, Wagnera, teraz Gdańsk, biorąc pod uwagę wszystko, co się wydarzyło wokół tej kadry, nie napawa to optymizmem i zostaje tylko to, co mówi teraz Nikola Grbicz i zostaje nam wierzyć. I ja w to wierzę. Wierzę szczerze w to, że my jesteśmy zespołem potężnym, my jesteśmy zespołem, który jedzie po medal. Ale z tego, co ja widziałem na boisku, z tego z całego układu indywidualnej grupy, z tego, że w meczu z Japonią i w meczu ze Stanami Zjednoczonymi grają po 3-2, co super jest, bo to uratowany mecz, w szczególności z Amerykanami, ale to przeciwnicy prowadzą grę. Bo to jest tak, kiedyś Grzesiu Skrzecz, świętej pamięci, pamiętam, siedzieliśmy na Politechnice, on przychodził na każdy mecz, a pięściarz, nie bokser, bo jak raz powiedziałem bokser, dostałem tak w łeb, że już nigdy nie powiem bokser. Powiedział tak, że on się na siatkówce nie zna, w sensie takim precyzyjnym, ale on przez całe życie, będąc sportowcem, wie, jak ktoś prowadzi grę, a ktoś się broni. Czy to jest tenis, czy to jest piłka nożna, czy to jest koszykówka, czy to jest sporty walki. Ktoś się broni, a ktoś atakuje. Jak w piłce nożnej nie wychodzisz z pola, swojego pola karnego albo ze swojej połowy, liczysz tylko na kontrę, a ktoś cały czas kreuje grę przeciwnik, to nie jesteśmy tym zespołem my. My nie kreujemy grę z Japonii, my nie mamy luzu, my nie mamy spokoju, my nie mamy pomysłu, a w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi, tylko my czekamy, co zrobi przeciwnik. I to mnie na razie martwi. To się wszystko może oczywiście odmienić z dnia na dzień. Wskakujemy na poziom, są pozytywy, czyli Kurek, są pozytywy, czyli Janusz, są pozytywy, czyli trochę Semeniuk, są pozytywy, czyli Fornal, są pozytywy, czyli Środkowy. Jest kilka pozytywów, ale jako grupa na podstawie ostatnich 3 miesięcy, ja to w studiu podkreślałem, w zeszłym roku widziałem mecz kompletny, mecz fantastyczny w finale Ligi Narodów ze Stanami, fantastyczny mecz w finale Mistrzostw Europy, jeżeli pamiętam, tak, z Włochami. Mecze, które są od początku do końca pod pełną, może nie tylko pod kontrolą, ale ty wiesz, co robisz na boisku. Ty cały czas kontrolujesz mecz, ty każdy element funkcjonuje, te wszystkie klocki chodzą, to jest wszystko zazębiane, to naprawdę z przyjemnością się ogląda. Ja takiego jednego meczu nie widziałem w tym sezonie, mówię, w 2024 roku. I to mnie na dzisiaj martwi. Nie widziałem dobrego meczu.
No ale wiesz dobrze, że turniejem docelowym są igrzyska i pamiętasz dobrze, że w tym turnieju w Gdańsku, w którym zagraliśmy wyśmienity mecz z Amerykanami, na przestrzeni 3 dni działy się rzeczy kompletnie niewytłumaczalne. To znaczy, że Amerykanie zlali Włochów, którzy wcześniej zlali już nie pamiętam kogo, a my po pierwszym dniu wyglądaliśmy bardzo średnio, po czym dwa dni później wygraliśmy cały turniej, więc no, dzieją się rzeczy czasami w siatkówce niewytłumaczalne. Francja miała nie wyjść z grupy 3 lata temu w Tokio, wyśliznęła się w ostatniej chwili, niektórzy mówili tylko dlatego, że to był pewien układ brazylijsko-francuski, po czym po 2 dniach zlała nas w ćwierćfinale, nie że jakoś znacząco, no bo ten mecz się ważył do samego końca, no ale jednak nas pokonała, a chwilę później została mistrzem olimpijskim. Brazylia w Rio de Janeiro ledwo wyszła z grupy, grając bardzo przeciętną siatkówkę, po czym także złote medale olimpijskie zdobyła, więc oczywiście ja trochę teraz staję się adwokatem diabła, no ale skoro miała przyjść ta optymalna forma i ten pełen luz i pełne zgranie i jakby odpowiedź na wszystkie pytania podczas Igrzysk Olimpijskich, to do pierwszego meczu mamy 4 dni, a do tego prawdopodobnie już takiego poważnego, trudnego 8 dni w tym momencie. Więc czy według ciebie jakby to nie jest tak, że my cały czas rozkładamy wszystko na czynniki pierwsze?
I na tym polega moja wiara, że to odpali. Ale pytasz się mnie, czy ja w to wierzę? Wierzę, ale czy na podstawie tego, co widziałem do tej pory, mam ku temu podstawy? Tylko i wyłącznie na bazie tych przykładów i na bazie przeszłości, że w pewnym momencie był pstryk.
No my 2018, pamiętasz? Fatalna Warna, męczymy się, z trudem zbieramy sety zwycięstwa, dostajemy od Argentyny i od Francji, po czym odpalamy z Serbią.
No i właśnie, no i to jest ta podstawa moja, ale wiesz, my jako ludzie siatkówki oceniamy to, co widzimy. A wiarę, ja chodzę do kościoła i też wierzę, a i wierzę w naszą kadrę. Na podstawie tego, co widzieliśmy, ja tego się odrobinę obawiam. To jest mój na dzisiaj lęk. Ja widzę, że przeciwnik prowadzi grę i ja widzę, że my jesteśmy pospinani na boisku. My nie mamy luzu, my wyglądamy czasami tak trochę, kurde, co się dzieje tutaj, to tak nie powinno wyglądać. Ja widzę tak, że staram się widzieć rzeczy, które są pozasiatkarskie i wierzę, oczywiście wierzę w to, jestem przekonany, że jesteśmy w stanie to zrobić, ale z tego, co ja widzę na boisku, to nie wygląda to na razie dobrze, jest na razie troszkę zamieszania, trochę chaosu, piłki wpadające nam takie czasami kiwki czy plasiki pod 9 metr, czy jakieś takie rzeczy, które nam się nie zdarzały, nam się zdarzają. Amerykanie w trzecim secie De Falco z Christensenem zaczęli sobie robić cyrki na boisku i oni w ogóle wpuścili nas do tego grania i te siatki wpadające w ogóle odcięło ich od trzeciego seta. I z jednej strony ty dajesz przykłady i ja na tej bazie budujemy nasz optymizm, ale moja niepewność i ten mój lęk ja buduję na bazie tego, że powinniśmy z Niemcami przegrać 3-0, bo to jest cud. I ja sobie zdaję sprawę, bo z drugiej strony może to odwrócić, że ale popatrz jak walczyliśmy do samego końca. Tak, super. Tylko, że obracanie meczu z 16-11 w trzecim secie jest formą cudu, który się zdarza raz na 10 czy raz na 20. 20 chyba 1-18 z Amerykanami w trzecim secie, którzy nas spuszczali, bo w drugim secie też nas spuszczali do grania. I oni jakby tam nie pajacował troszkę De Falco, tam się strykał coś tam, to by było, to moglibyśmy dostać 3-0 z Amerykanami. I teraz popatrz na perspektywę. 3-0 z Niemcami, 3-0 na sam koniec z Amerykanami. I teraz perspektywa jeszcze jest gorsza, więc ja na ten moment patrzę na to optymistycznie, ale z lękiem.
To znowu będę adwokatem diabła. Ja nie wierzę we wpuszczanie przez kogoś do meczu. Uważam, że po prostu jeżeli ktoś popełnia błędy, to dlatego, że je popełnia, że jest słabszy albo że wpada w jakiś dołek. No trochę na tej zasadzie, że Niemcy stanęli i przy prawie wygranym meczu 3-0 w Wagnerze nie dali rady dokończyć, co mówimy, że się prawdopodobnie w meczu o punkty nie powinno zdarzyć albo zdarza się raz na 30 spotkań, no ale równie dobrze możemy w takim razie powiedzieć, że taka czarna dziura, jaka nam się przydarzyła z Amerykanami, 10 punktów z rzędu przy 14-11 dla nas, też się nie ma prawa zdarzać i się zdarza raz na 30 spotkań i od stanu 14-11 dla nas do 21-14 dla Amerykanów na Igrzyskach Olimpijskich o punkty już się nie zdarza. A trochę jest tak, że my ten mecz z Amerykanami zaczęliśmy oceniać właśnie przez pryzmat tej czarnej dziury, bo do tego momentu ten mecz jeszcze wyglądał w miarę równo, w miarę ok. Ta dziura spowodowała, że odbiór pierwszego seta oczywiście był dramatyczny i do dzisiaj nie wiem, jakim cudem wygraliśmy trzeciego seta przy 32% przyjęcia i 29% w ataku. To też się teoretycznie nie ma prawa zdarzyć na tym poziomie z tak mocną drużyną, no ale jednak wygraliśmy seta z 29% ataku i nie, ja tego sobie w stanie nie jestem wytłumaczyć, ale to się wydarzyło.
No i to jest nasza wiara, bo my oceniamy, co się wydarzyło, co się nie powinno wydarzyć, a się wydarzyło i wierzymy w to, że może na igrzyskach odwrócimy takie mecze. To jest to, co ty powiedziałeś w tych liczbach, to ja to nazwałem, że wpuścili nas do meczu, bo generalnie jak grasz na takim poziomie, dostajesz w meczu o stawkę, dostajesz 3-0 i schodzisz do szatni. Bo jeżeli nie masz argumentu, bo ja nawet nie oceniam na podstawie tej czarnej dziury, bo ta czarna dziura to było 10 punktów, dwie zmiany podwójne, zmiana Semen Leon, to były 6 zmian na jednym ustawieniu zrobiliśmy i chyba 2 czasy na jednym ustawieniu. Czyli Nikolas był wszystko, co mógł zrobić, żeby przerywać akcję, a mimo wszystko 10 nie byliśmy w stanie na P1, a to też jest duży problem, bo ja sobie zaobserwowałem nasze pierwsze ustawienie w 2 meczach, my jesteśmy na chyba prawie minus 18 w 2 meczach. Czyli generalnie my na jednym ustawieniu tracimy 18 punktów, jesteśmy na minusie, my 18 punktów tracimy, a nic nie zyskujemy. Ale to akurat ten minus 18 to będzie wliczone te 10 punktów w jednym ustawieniu akurat z Russellem na zagrywce. Wracając. Ty mówisz, nie ma prawa, się wydarzyło. Budujemy optymizm na tym, że wyciągamy na Fornala zagrywce z 16-11 z Niemcami w końcówkę trzeciego seta i dobrze. I mamy podstawy, żeby twierdzić, że mimo tego, że nie gramy najlepszej siatkówki i to jest kolejny pozytyw, mamy 3-2 z bardzo dobrą Japonią, ale z bardzo słabą Stanami 3-2. Bo ja uważam, że Stany po 2,5 seta przestały grać siatkówkę.
Jakie są negatywy, czyli wymień 3 twoje największe problemy naszej kadry, które uważasz, że właśnie w te 8 dni musimy zniwelować, żeby na igrzyskach po prostu to puściło i zaczęlibyśmy grać.
Nie jestem zachwycony atmosferą na boisku, ale która by jest budowana przez wynik.
Ale nie tym, że jest zła, tylko jakby takim brakiem takiej naturalnej chemii luzu.
Nie widzę tego, co było, a co mam nadzieję, że wróci, czyli takiego, wchodzi do ringu Tyson, tam myśmy byli Tysonem, dopada przeciwnika i kontroluje. Oczywiście czas wygra, czas przegra, bo z Włochami mieliśmy swoje problemy, mistrzostwa świata przegraliśmy, ale przegraliśmy ze świetnym zespołem, który grał bardzo dobrą siatkówkę. Ale ja nie widzę tego, że wchodzimy, dopadamy, czas wygramy, przegramy, ale generalnie prowadzimy grę i my wiemy, co mamy robić na boisku. My trochę czekamy cały czas, co zrobi przeciwnik. I jesteśmy pospinani bardzo.
To pierwsze.
Dwa. Nasza linia przyjęcia na dzisiaj jest dramatyczna. I trochę dostaje rykoszetem Janusz za to, że nie ma wirtuozerii i nie ma radości z grania. Ale my gramy, nasza linia przyjęcia jest słaba na dzisiaj i nie możemy liczyć na to, że jak z Brazylią wyjdzie Leon i na wysokiej będzie miał 70%, czy tam 60%, bo ja nie chcę tego na to liczyć, na jakieś indywidualne rzeczy, ja chcę liczyć na system, a nie na indywidualne rzeczy. Trzeci problem to jest taki, że połowę tych zawodników ja widziałem lepszych w tym sezonie. Widziałem lepszego Hubera, widziałem lepszego Fornala, widziałem Kurka z tej Japonii, to widzimy, jak widzimy, ale rośnie. Nie dojechał Śliwka wciąż, widziałem lepszego Semeniuka. Chodzi o to, że na tydzień przed ligą widziałem lepszą wersję tych chłopaków w ostatnich miesiącach niż teraz. A chciałbym, żeby oni na tej imprezie byli najlepszą wersją siebie. Co przekonuje nas Nikola? Mam wrażenie troszkę, że on przekonuje trochę tak ten wywiad ostatni pomeczowy z tobą. To jest taki przekaz do chłopaków. Dalej wierzcie w to, nie do nas. Bo my wierzymy. Bo ja wierzę w 100% jak trzeba będzie pomóc na trzeciego rozgrywającego do Francji, to pobiegnę. Ale on bardziej przekonuje chłopaków i chyba siebie niż resztę, bo pewność siebie i to cwaniactwo budujesz dobrą jakością, a my tej jakości na razie mamy, ale wciąż wierzymy, że to pstryknie i nagle wskoczy i już pójdzie jak kurek pójdzie po Serbach na mistrzostwo.
No to zamknę ten temat Polski, też trochę stając się adwokatem diabła i być może nawet trochę na przekór sobie mówiąc, że skoro aż tylu jest poniżej swojej najlepszej dyspozycji, a przynajmniej tej takiej dyspozycji, którą już po prostu w tym sezonie widzieliśmy, czyli prezentuje się gorzej niż kilka tygodni temu, i skoro jest to raczej ocena globalna niemal całej drużyny albo większości siatkarzy, no to znaczy, że może po prostu jeszcze nie są w topowej formie i za chwilkę będą. No tak to cały czas próbuję obrócić.
Tak, i to jest właśnie ta wiara, i to jest ta wiara, którą my mamy, i chciałbym to zobaczyć za dwa tygodnie, najlepszą wersję każdego z tych chłopaków na ważnym meczu.
Zacznijmy sobie krótką analizę Igrzysk Olimpijskich, tego co się może wydarzyć, a jest to turniej naprawdę nieprawdopodobnie obsadzony, bardzo mocny i pod względem indywidualnym, i pod względem topowych drużyn na świecie. Grupa A to grupa gospodarzy Igrzysk Olimpijskich, a więc Francuzów. Tutaj w tej wewnętrznej rozmowie mieliśmy problem, żeby obsadzić wyjściową szóstkę, bo nie wiemy, czy do końca Gianni zaproponuje Toniutiego na wyjściowy mecz, czy może Brizarda. Na pewno wyjdziemy Francja z Patrim. Jeśli będzie zdrowy, w pełni siły, NGP jest pierwszoszóstkowym, ale już nie byłbym w stanie do końca na 100% w tej chwili przewidzieć, z kim będzie w parze, czy będzie to Tilly, czy będzie to Klewno, czy będzie to Luati. Chine jest, jeżeli jest zdrowy, no to jest dla mnie absolutnym pewniakiem z Legoffem na środku, ale wiemy, że Chine jest jeszcze kilka dni temu nie grał w ostatnim sparingu reprezentacji Francji. Oni mieli zagrać też sparing z reprezentacją Brazylii. Ostatecznie do tego sparingu nie doszło i Brazylia zagrała drugi mecz towarzyski z Niemcami, wygrywając 3-1. Żenia Grebennikow to jest oczywiście libero, jeden z najlepszych, a może najlepszy libero na świecie. I grają tak, 28 lipca z Serbią, 30 lipca z Kanadą i 2 sierpnia ze Słowenią. Obrońcy tytułu Francuzi, powiem Ci, że patrząc na skład Francuzów, uważam, że pod względem indywidualnym to jest mocniejsza drużyna od Włochów. Mają kompletniejszy skład, bo mają naprawdę równy skład, 4 przyjmujących, 2 bardzo mocnych środkowych, 2 rozgrywających bardzo mocnych, najlepszego libero na świecie. Natomiast od Mistrzostwa Olimpijskiego chyba nie widzieliśmy Francji grającej jakąś mega porywającą siatkówkę i takiej Francji dominującej, żeby powiedzieć, że to jest ten twój Mike Tyson, który wychodzi na parkiet i rozwala każdego. Więc jakie są twoje przewidywania co do Francji na tych Igrzyskach Olimpijskich?
Grają ze sobą cały czas. Jedynie tam problem w tym meczu ostatnim z Kanadą, Ngapet wchodzi 4-5 set, czyli na niej w ogóle jeszcze nie wchodzi, grają z Jouffroy na środku. Mają te podmianki, jeżeli ty tych porównujesz do Włochów, ja bym Włochów wystawił trochę może wyżej, a jako zespół.
Jako może zespół tak, ja mówię indywidualnie. Dokładnie. Jak się zastanowimy, no to wiesz, Bottolo no chyba jednak jest słabszy niż ta czwórka przyjmujących na przykład, nie?
No ale wiesz, ale na boisku jesteś w 6, a Lavia Micheletto to najlepsza para na świecie moim zdaniem obecnie jest, jeżeli chodzi o tą pozycję.
Pełna zgoda, ale czym wygrali Francuzi poprzednie igrzyska? Właśnie zmianami.
No i tu są bardzo mocni, bo ta para to Newt Bizard, kompletnie inni rozgrywacze, kompletnie inna charakterystyka i to jest fantastyczna sprawa mieć 2 takich gości, którzy ci odmieniają kompletnie grę. Dla mnie wygrywają grupę, mimo tego, że Ngapet wróci czy nie wróci, grał ostatnio w szóstce cały czas Luati, dopiero tam mówię, w 4 seta była zmiana, bo wygrali 5-0 z Kanadą, dosyć wyraźnie, bo te pierwsze 2 sety już na poważnie to do 18, więc to było na poważnie grali, później były te zmiany, dla mnie faworyt do wygrania tej grupy.
Faworyt absolutny do wygrania tej grupy, przypomnijmy, oni też wygrali w INL w tym roku u nas w Łodzi, więc jakby potwierdzili, że coś takiego być może magicznego, niewidzialnego wraca u nich, jakiś taki duch drużyny, która jest w stanie odwracać mecze i przede wszystkim wygrywać turnieje. Trochę im ta grupa się zrodziła na łatwiejszą niż mogłaby być, w takim znaczeniu, że Serbia gra bardzo przeciętny sezon, żeby nie powiedzieć, że bardzo słaby. że Słowenia, która grała bardzo dobrze w tym sezonie, jest w tej chwili chyba najsłabszą Słowenią od dobrych kilku miesięcy. No i Kanada oczywiście jest drużyną bardzo niebezpieczną, którą stawiamy w jednym szeregu, nie wiem, na przykład z Niemcami, że jest w stanie komuś odebrać medal, ale mimo wszystko no nie wiem, czy Kanada na igrzyskach będzie w stanie przeciwstawić się reprezentacji Francji. W związku z tym wygląda na to, że to jest Francja, która powinna tę grupę wygrać, a może nawet ją w jakimś stopniu zdominować. Kanada właśnie gra ze Słowenią, z Francją drugi mecz i 3 sierpnia z Serbią. Kanada Tomasa Samelwuo, którą oceniam jako naprawdę niebezpieczną drużynę w starciu z każdym. Natomiast na co stać Kanadę? Kanadę ze Schwarzem i Herem w poprzekątnej, Van Berkel i Demianienko w roli środkowych, Lepki i Mar dwóch przyjmujących, drużyna z odrobiną doświadczenia u niektórych zawodników, ale też mimo wszystko nie wiem, czy na igrzyskach to nie będzie tak, że ta dobrze grająca albo bardzo dobrze grająca Kanada momentami gdzieś się nie spali.
Walka z Serbią o silne trzecie miejsce. A myślę, że Słowenia mimo wszystko tych problemów jakoś tam sobie Gianni poradzi, bo oni Słowenia umarła, ale mam wrażenie, że tu będzie ważny mecz, oni pierwszy mecz tu widzę, tak?
Ze Słowenią pierwszy mecz 28 lipca.
I będzie ostatni 3 sierpień mecz o trzecie miejsce, o wyjście z grupy. Mają fajne mecze, ale jakoś nie widzę tego, żeby coś już w docelowym turnieju zawalczyli, ale jak Marsie wścieknie i oni wyjdą z trzeciego miejsca, Marsie wścieknie z Lepkim i zrobią 50 punktów, bo Schwarz to tam gra różnie, on gra w kratkę, raczej to lewa strona jest istotniejsza w kadrze Kanady, więc mogą coś zrobić, ale dla mnie walka z Serbami o wyjście z grupy.
No właśnie, to ja w takim razie troszeczkę zaryzykuję i powiem, że wydaje mi się, że oni mogą wyjść z grupy nawet na drugim miejscu za Francją, natomiast polegną w ćwierćfinale. Tak to jakoś sobie tutaj teraz ułożyłem, że ta grupa może być problematyczna dla Słowenii jeszcze, natomiast Słowenia w jednym meczu ćwierćfinałowym no będzie starą, dobrą Słowenią, która komuś napsuje krwi i może do czwórki nawet Igrzysk Olimpijskich się wedrze. Skoro o Słowenii, no to jest właśnie skład Słoweńców ze Szternem, doskonale grającym w tym sezonie, Szternem po przekątnej z Ropretem, Urnaut i Czebul na przyjęciu, ale jest też Ziga Stern, jest też Rok Możić, Kowacić się oczywiście w roli libero i Koza Mernik z Pajękiem na środku, to drużyna Gorge Krecu i ich terminarz zaczynają od Kanady, później mają Serbię i na końcu Francję.
Jeżeli tylko Kretu ich wyświeży, to namieszają. Jeżeli on nie dadzą rady, a to są zawodnicy w większości przypadków po 30, to będą grali tak jak teraz, czyli taka męczarnia na 3-2 albo jakiś silny przeciwnik dopadnie, no to będą mieli problemy, bo to jest to Słowenię to już znamy na pamięć, to w ogóle wstajesz o 3 w nocy i mówisz, jaki skład w Słowenii, jak grają, kto jest istotny, co, jakie atuty, jakie problemy. Dla mnie po prostu przeciągnął ich Kretu z tym graniem w Lidze Narodów i widać było, że odcięło im kompletnie. Jeżeli wyświeżą i wrócą do grania takiego, jaki potrafią grać, to mogą namieszać, ale jeżeli nie zdążą, no to może być wtopa na tych igrzyskach.
Serbia myślę, że tak naprawdę powinna cieszyć się, że w ogóle jedzie na te igrzyska, bo troszkę, jeśli mówimy o wpuszczaniu kogoś do meczu i do turnieju, no to troszkę Serbia tutaj została wpuszczona przez być może, nie wiem, nieporadność Kuby albo może jeszcze inny zbieg okoliczności, ale trochę jest taką drużyną, którą mam wrażenie, że stawiałbym jako chyba 11 w hierarchii tych drużyn, które jadą na turniej olimpijski, a więc tylko przed Egiptem. Przynajmniej za to, co do tej pory w tym sezonie zagrali. Jovović, Luburić, dwóch siatkarzy po przekątnej, ale jest też Atanasijewicz jako drugi atakujący, Kowaczewicz i Iwowicz, chociaż tutaj też do końca nie byliśmy pewni, czy nie Kujundzić, a może nawet Perić na drugiego przyjmującego, Krsmanowicz i Podraszczanin, tutaj chyba nie ma dyskusji i Kapur jako libero w drużynie Igora Kolakowicza i terminarz, oni zaczynają od Francji, a więc mają od razu bardzo ciężki mecz, może tutaj od razu być sytuacja dla nich niebezpieczna i na drugi mecz w związku z tym będą wychodzić już z nożem na gardle przeciwko Słowenii, a ewentualnie 3 sierpnia na Kanadę pod ścianą.
Oczy krwawiły, jak się oglądało Serbia na tej Lidze Narodów, a jakby Kuba nie była Kubą, no to Serbii by nie było. Ale Kuba na sam koniec musiała być Kubą i wypuścić te igrzyska. Zespół, który się męczy, mając duże nazwiska, ale wciąż grasz Jowowiczem, który nie powinien mieć takiego CV, jakie ma, a ma CV bardzo dobre, jakby, mając problemy z odbijaniem palcami. Wszystko jest w rękach Luburicza, bo ten zespół cały polega na Luburiczu. Kovačević nie zagrał pół seta dobrego przez całą Ligę Narodów. Iwowicz się męczy. No, ja, dla mnie Kujundzic był najlepszym zawodnikiem akurat tam tej kadry, to świadczy. To jest dobry zawodnik, ale to jest mi się też, to jest przemielenie już tego zespołu, już tak jeszcze z Igorem Kolakowiczem w kółko to samo. Jakoś tego nie widzę. Dla mnie to jest zespół na, no to właśnie ten ostatni na mecz z Kanadą o jakiś punkt, ale mam wrażenie, że mogą nie wygrać meczu.
Tak, ja powiem, jakość tego nie widzę. Nie widzę jakości w drużynie serbskiej i nie widzę tutaj też za bardzo potencjału, żeby mogli odpalić. Jeśli my mówimy, że my mamy swoje problemy, ale wierzymy, że odpalą, a jak odpalą, to tej jakości u nas w drużynie jest bardzo dużo, no to tutaj w drużynie serbskiej właśnie nie widzę jakości już powoli, nawet po tych siatkarzach, którzy kiedyś prezentowali się znakomicie, byli liderami, jak Kovačević, jak Iwović, jak Atanasijević. No dzisiaj już tej jakości po nich powoli nie widać. Nie zdziwię się tylko jednym, jeżeli oni odpalą na charakterze, że to jest serbska siatkówka. W ogóle serbscy sportowcy to są tacy ludzie, którzy mają niesamowity charakter i oni gdzieś może z tego wydrą, z tego serca. Natomiast jeżeli wyjdą z grupy, co już będzie dla mnie poniekąd małą niespodzianką, to nie chce mi się wierzyć, aby przeszli ćwierćfinał, bo po prostu stawiam ich na razie na 11 miejscu w rankingu tych drużyn uczestników Igrzysk Olimpijskich. O nas dużo dzisiaj mówiliśmy. Jedyna zagadka dla mnie w wyjściowej szóstce to jest, czy będzie to Tomasz Fornal, czy Aleksander Śliwka jako partner Wilfredo Leona na przyjęciu, no bo wydaje mi się, że Wifi jest szykowany do tego, żeby wyjść na Egipt w wyjściowym składzie i zagrać już w pełni mecz po tym, jak zagrał tylko po jednym secie z Japonią i ze Stanami Zjednoczonymi. Janusz Kurek oczywiście pierwsza nasza przykątna. Pewnie byłby Huber w wyjściowej szóstce, ale wydaje mi się, że Norbert jest troszeczkę niżej teraz w swojej dyspozycji i chyba to zmierza do wystawienia Bieńka i Kochanowskiego, Zatorski na libero. No i terminarz nasz. Oczywiście zaczynamy najłatwiejszym meczem z Egiptem. Tutaj chyba nikt nie spodziewa się, że możemy stracić jakikolwiek set. Ważne jest, żeby wygrać to bardzo przekonująco, wysoko i szybko. I igrzyska dla nas na dobrą sprawę zaczynają się 31 lipca o godzinie 9 rano od meczu z Brazylią i 3 sierpnia o 17 z Włochami. To już są mecze potwornie trudne.
No i tu jest jeden znak zapytania Fornal Leon, bo tak, Leon w 5 ostatnich meczach zagrał 2 sety, skończył 3 piłki na 12, a w ostatnich 2 setach, bo myśmy go nie ocenili tam na twitterowym prawie siatki, bo on generalnie za mało grał, ale my już go wsadzamy do szóstki na podstawie meczu z Brazylią sprzed 3 tygodni. Ale bardzo mi się też podobał optymizm Leona. Mi się bardzo podobają wywiady Leona, bo to jest Leon, który mówi tak, ja jadę tam po 6 meczów, ja jestem pewny, jadę po złoto, ja się nie będę tutaj szczypał i mówił, zobaczymy, trzeba szanować każdego przeciwnika. To fajnie, to są wywiady, no są fajne i tak mamy tam 2 zawodników w naszej kadrze, którzy mówią zawsze to samo, ale on mówi tak, ja jadę na 6 meczów, ja jestem na to gotowy, na razie tego nie widać, a my i tak go wsadzamy do szóstki. Bo na bazie czego on jest w szóstce teraz? Na bazie meczu z Brazylią, pierwszego meczu na Lidze Narodów. I to jest to, Fornal, który generalnie siada na ławkę z Japonią i cały tydzień trenuje jako trzeci czy czwarty przyjmujący i teraz go znowu wsadzamy do szóstki. Tu jest mam mały dylemat, bo nie wiem jaka jest para. Nie mam pojęcia jaka jest para teraz przyjmujących i to jest z jednej strony jest dobrze, bo każdy z nich jest troszkę innym zawodnikiem i pod przeciwnika to będzie duży problem, ale z drugiej strony czasami są zawodnicy, których budzisz rano i mówisz tak, jak się czujesz? Czuję się dobrze, bo jestem szóstkowym zawodnikiem, czuję się pewnie, wiem, co mam robić na boisku, wiem, jak rozwiązywać problemy, wiem, że mi trener ufa. Tutaj jest trochę tak, że jakby się zapytał Fornala, czy Śliwki, czy Semeniuka, czy Leona może bardziej, no, czy ty czujesz się pewnym zawodnikiem? To on ci odpowie to, co teraz Nikola mówi przez ostatni rok. Każdy ma być gotowy w każdym momencie, przyjmę każdą rolę. To jest taki ten, oni już to mają chyba wyuczone na pamięć. Każda rola.
Mantra.
Ta mantra już mają wyuczoną. Tu mam mały dylemat. Ja mam jeden lęk, który. No kolejny lęk. Mam dwa już lęki.
Nie lękaj się.
Nie lękaj się. Nie, tak jest, nie lękam się. Nie chciałbym ci powalczyć tutaj z Brazylią i z Włochami, jakoś tak zagrać, żebyśmy się spotkali w 1/4.
No to mam do ciebie pytanie inne, bo oczywiście nikt z nas nie postawi teraz, że nie wiem, nie wyjdziemy z grupy, przynajmniej mam taką nadzieję, że nikt nie postawi, że nie wyjdziemy z grupy, że każdy z nas marzy o medalu i stawia, że ten medal zdobędziemy, więc zapytam się inaczej. Jaki scenariusz tej walki do najlepszej czwórki przewidujesz? Czy to będą męczarnie, czy my gramy z Włochami o być albo nie być, czy uważasz, że wyjdziemy z pierwszego miejsca? Jak tutaj obstawisz?
Czy wyjdziemy z pierwszego, czy z drugiego, nie chciałbym 1/4 Włochów. Każdy inny zespół, bo każdy inny zespół też jest dobry. Tylko po prostu nie chciałbym Włochów. Poukładaną siatkówkę taką...
Czyli Włochów typujesz na faworyta numer 1 razem z nami.
Tak. Na dziś, znaczy ja nie mam podstaw, żebyśmy nas traktować jako faworyta.
Czyli ale... Włochów traktujesz jako faworyta numer 1.
Tak, czekam się, zaraz ktoś obrazi znowu, że nie faworyta Polskę.
Ja ale czekam, no, a to aż powiesz, tak.
No nie, bo zaraz się obrażą i będą pisać, że znowu w nas nie wierzysz. Tak. Na ten moment, na podstawie ostatnich 3 miesięcy, uważam, że jak się dobrze to porozkłada, w sensie nie skrzyżujemy się wcześniej, to ja stawiam, że Polacy się z Włochami spotkają w...
No to... Proszę bardzo, mam dla ciebie proste pytanie. Na jakiej podstawie, skoro mówisz, że na jakiej podstawie my wsadzamy Leona na przykład do 6, na jakiej podstawie my wierzymy w Polaków? No bo wierzymy, a nie mamy ku temu rozsądnych przesłanek. Na jakiej podstawie twierdzisz, że Włochy są faworytem numer 1 do wygrania igrzysk, skoro my tak naprawdę od 1,5 miesiąca nie widzieliśmy Włochów grających mecz o punkty, poważny, taki grany na pełnym dystansie, w którym Włochy by zaprezentowały się w jakiejś rewelacyjnej formie. Gianelli Romano to jest wyjściowa 6, na zmianach są Bovolenta i Sbertoli. Russo Galassi, tutaj dużo kłopotów zdrowotnych przed igrzyskami dotknęło włoskich środkowych, stąd też mieli problem i musieli tutaj nawet dokonywać roszad. Micheletto Lavia, jedna z najlepszych, może najlepsza, nie wiem jak to różnie kto chce ocenia, para przyjmujących, ale na zmiany zabrani Porro i Bottolo, a więc no jednak tutaj uważam, właśnie to jest to moje stwierdzenie odnośnie Francuzów, że tutaj jednak Francuzi mają dużo mocniejszych zmienników. Balasso i tylko na rezerwowym libero ten utalentowany, znakomity Laurenzano, taka jest drużyna Ferdinando de Giorgiego. Zaczynają od Brazylii, a więc mogą wyjść na mecz z nami numer 3, mając niepewną sytuację, jeżeli przegrają z Brazylią. Na jakiej podstawie według ciebie Włosi są faworytem numer 1 po tym, co powiedziałem na początku?
A wydaje mi się, że sprytnie mimo wszystko zrobił de Giorgi, wycofując tą całą kadrę, chociaż wydawało nam się, że przeciąga za długo, ale chyba zwrócił na to uwagę, że nie może przeciągnąć tak jak Gianni Cretu Słoweńców. To jest zespół, który w tej szóstce, w tej konfiguracji zagrał 2 ostatnie lata wszystkie ważne mecze. Oni wszyscy wiedzą, co mają robić na boisku, kto jest za to odpowiedzialny. Jedyne to jest znak zapytania, to jest Romano, który jest dla mnie jednym ze słabszych atakujących, jeżeli chodzi o topowe drużyny. Biorąc pod uwagę, nie słabszy jako słabszy, tylko słabszy, biorąc pod uwagę powiedzmy 8 najlepszych drużyn świata, to tutaj widzę największą dziurę, ale mimo wszystko z nami to potrafił zagrać dobre mecze. To jest zespół, który jest poukładany, to jest zespół, który wie, co ma robić na boisku, to jest zespół, który jest pewny siebie i mam wrażenie, to jest odczucie takie subiektywne, bo wiesz co, no jeden kibic powie, że Francuzi są faworytami, ty powiesz, że Japończycy, a ja mówię, że dla mnie ta poukładana siatkówka taka rozważna, plus jeszcze Micheletto, który jest numerem 1 na świecie, bez dwóch zdań, tu w ogóle nie ma podejścia do Micheletto, jest raz na jeżeli chodzi o to lewą stronę, jeżeli chodzi o całokształt, zagrywkę, przyjęcie, obronę, blok, rozwiązywanie problemów, który może decydować o meczu, Lavia, który też dobrze ostatnio gra. Więc dla mnie, ja bym, jeżeli mam się z nim spotkać, to w finale.
No to ja też powiem tutaj troszeczkę tak przekornie powiem, będąc wielkim fanem włoskiego sportu i wierząc w to, że Włosi są w tej chwili razem z Polakami, z Francuzami dla mnie trzema drużynami najmocniej obsadzonymi, największymi faworytami do medalu. Nawet jakbym miał czwartą drużynę dodać, to bym powiedział w dowolnej kolejności Polska, Włochy, Francja i Japonia. Tak, w tej chwili widzę cztery najlepsze drużyny pod względem stylu gry, doświadczenia, ogrania, ale powiem przekornie, trochę namieszał według mnie De Giorgi, zrobił według mnie krzywdę tej drużynie. To raz, według mnie może im zabraknąć ogrania przed Igrzyskami Olimpijskimi, meczów o punkty, bo wbrew pozorom ta drużyna wygrała w ostatnich dwóch, trzech latach wszystko, pełna zgoda, mistrzostwo, wicemistrzostwo Europy, mistrzostwo świata, ale już na Igrzyskach Olimpijskich wbrew pozorom to nie jest aż tak ograny i doświadczony zespół. To znaczy trzy lata temu Simone Giannelli miał kłopoty zdrowotne, nie wiem czy pamiętasz, on tam wchodził w te igrzyska troszeczkę z meczu na mecz z nami, nawet jeżeli dobrze pamiętam, on nie zagrał w tym meczu, chyba drugi to był mecz Igrzysk Olimpijskich, nie zagrał w tym meczu, bo właśnie miał kłopoty tuż przed igrzyskami, nie pamiętam co to był za uraz, ale on się nabawił jakiegoś urazu i nie był do końca gotowy i był wprowadzany w trakcie tych igrzysk, więc grał z Bertoli. Nie było wówczas Romano, wydaje mi się, że grał jeszcze Zajcew na Igrzyskach Olimpijskich, więc obaj atakujący są debiutantami, Romano wskoczył do drużyny po doskonałym sezonie w Adue i dopiero na Mistrzostwach Europy chyba debiutował w kadrze na dobre. Micheletto owszem, już grał wówczas w wyjściowym składzie, ale z Juan Toreno, Lavia wchodził tylko na zmiany. Bottolo i Porro są absolutnymi debiutantami. Balasso ma gorszy nieco sezon w ostatnim czasie. No i środkowi, którzy może są bardziej doświadczeni, ale mimo wszystko od lat uważamy, że środkowi włoscy też nie do końca to jest ten najwyższy poziom światowy, jeśli chodzi o ten skład, który byłby bardziej doświadczony, no to oczywiście Anzani, który ma kłopoty zdrowotne i to dosyć poważne, wnosiłby dużo więcej doświadczenia w tej drużynie niż Sanguinetti, który jest debiutantem, czy nawet Russo, nie pamiętam, czy Russo był 3 lata temu już na Igrzyskach, czy nie, także wydaje się, że tylko Galassi ma tutaj takie doświadczenie olimpijskie. Trochę mówię przeciwko sobie, oczywiście, bo ja zawsze bronię Włochów, że to jest świetna drużyna od 3 lat, może nawet najlepsza razem z nami na świecie, ale uważam, że trochę przekombinował De Giorgi, to może się obrócić przeciwko niemu.
A ja uważam, że mimo wszystko ta decyzja była bardzo sprytna i mam wrażenie, że ona w ogóle nie była brana pod uwagę na przygotowania, tylko to było z dnia na dzień, bo wiesz, konsultacji, trener, przygotowania, badania, bo wiemy, że są kontrolowani, monitorowani zawodnicy codziennie, więc ja uważam, że to był bardzo dobry ruch. To jest zespół, który zagrał, ty mówisz o braku doświadczenia, to jest zespół, który zagrał finał Mistrzostw Świata, finał Mistrzostw Europy, tym samym praktycznie składem, a ciężko, żeby oni mieli doświadczenie na Igrzyskach Olimpijskich, jak masz tak, 2004, 2001, 99, 2000, 2004, 2000, takie roczniki, to jest zespół, który jest cholernie młody. Więc on nie ma doświadczenia na Igrzyskach, bo to trzeba było mieć 32 lata, jak Bernardi, czy tam zawodnicy, czy 36, żebyś miał 3 Igrzyska, a jeżeli masz 22 lata, to nie będziesz miał doświadczenia, ale masz doświadczenie ważnych meczów.
Tak jak cała ta drużyna może pojechać w komplecie na Igrzyska Olimpijskie jeszcze następne. Nie tylko następne, ale jeszcze nawet jeszcze następne. Za 8 lat możemy ujrzeć tę drużynę, bo Balasso zakończy karierę. On jest najstarszym zawodnikiem w tej drużynie. I wchodzi za niego Laurenzano, który jest wielkim talentem i już jest w pewnym sensie gwiazdą na swojej pozycji w lidze włoskiej. I ten Laurenzano jedzie z tą drużyną w komplecie za 8 lat na kolejne igrzyska bez problemu, bo oni, jeśli się nie mylę, nie mają tutaj żadnego albo mają jednego 30-latka.
Więc to jest zespół, wiesz, dlatego mówię, że doświadczenia olimpijskiego teraz na tej imprezie nie mają, bo mieć się na razie jeszcze nie mogą. A dlatego dla mnie, jeżeli byśmy dzisiaj tak stawiali jedynkę, dwójkę, bo ty mówisz, że 1 w 4 wrzucasz takich faworytów. Ja bym dał taką milimetr nad resztą, milimetr, jeżeli chodzi o moich faworytów, są Włosi.
No to ja tutaj znowu tak trochę się zabawiając w różne historie postawię, że pierwszy mecz Włochy-Brazylia wygra Brazylia. Cały czas mówię, to sobie wymyślam i tak trochę być może przeciwko sobie to robię, a może trochę dlatego, że chciałbym, żeby się działo, żeby to się mieliło na igrzyskach, żeby drużyny traciły pewność siebie, żeby miały różne problemy. I stawiam na Brazylię w pierwszym meczu olimpijskim 27 lipca o godzinie 13 w sobotę Włochy-Brazylia na otwarcie tej naszej grupy. Bruno i Alan, ale to myślę, że nie będzie tak wyglądało, to znaczy Darlan wyjdzie jako pierwszy atakujący. On gra znakomicie w ostatnim czasie, gra po prostu fenomenalnie, ma cały czas procent ataku na poziomie bliskim 60, do tego dokłada blok, do tego dokłada zagrywkę, jest naprawdę w znakomitej dyspozycji i wydaje mi się, że wyjdzie Darlan na pozycję atakującego numer 1. Alan będzie rezerwowym. Flavio Lucas, tutaj nie ma dyskusji, dwóch środkowych, ich zmiennikiem jest Isak, Lucarelli i Leal, dwójka przyjmujących, wziął jednak Lukasa Bergmana, tego młodego przyjmującego, trener Bernardo Rezende, odstawiając Mauricio Borgesa i Adriano jako też zadaniowca wziął, a więc dwóch jednak młodszych przyjmujących na igrzyska. Talerz oczywiście jako libero tej drużyny, rezerwowym jest Enrique Honorato i tak wygląda ich skład. Oczywiście mają Kaszopę też rezerwowego rozgrywającego, ale po powrocie do zdrowia wygląda na to, że Bruno będzie jednak tym pierwszym. Twoje przewidywania co do meczu Włochy-Brazylia, bo o dalej to już chyba żeśmy dużo pomówili.
Możemy się spodziewać, że dostaniemy najlepszą Brazylię od 3 lat. Są ku temu podstawy, żeby już nie spalać tej Brazylii jak do tej pory, która Brazylia się męczyła. Mam wrażenie, że para Lucarelli, para Darlan Lucarelli są w stanie ograć każdego przeciwnika. Jestem zaskoczony, jeżeli chodzi o Bruno, bo te dwa ostatnie sparingi z Niemcami, on gra całe mecze w szóstce. Chwaliliśmy Kaszopę, ale widać, że przed dużą imprezą wraca Bruno do grania. Tak sobie zerknąłem teraz na statystyki, faktycznie jak mówisz o Darlanie. Darlan w ostatnim meczu 3-1 z Niemcami. O matko z córką. 58 w ataku, jeden raz zablokowany na 26 ataków, dodaje 3 bloki na plus 13 na 3 sety. No kosmos. Atakujący, no środkowi takich wyników nie robią czasami, a robi jako atakujący.
A w tym poprzednim meczu, czekaj, bo też zerknę teraz, plus 12 dla drużyny, 31 ataków na 61%, tak. 1 blok i 4 asy. No to są kosmiczne w tym momencie statystyki.
No i z Niemcami, którymi mało co nie przegraliśmy. Czyli na dwóch meczach robi 60% ataku. No to jest kosmos. No. Świetny Lucarelli. Leal ma tam swoje problemy jakieś zdrowotne. On nie dogrywa meczów.
No pojawiła się nawet plotka, że może nie być gotowy na pierwszy mecz.
No w tym jednym
nie
meczu...
Nie wiem, na ile to jest prawda.
W tym jednym meczu widzę, że zaczął 3 sety grał, a w tym na 3-1, a w tym meczu na 3-2
zszedł.
To już, ale też 3 sety.
Wyszedł i chyba zszedł.
Tak, ale 3 sety. Zaczynał, a nie kończył. To jest zespół, który może namieszać i ja 3 miesiące temu nie bardzo wierzyłem, że ta grupa taka zmielona, tak jak Serbowie, czyli już takie, już do góry, już kończący Bruno, kończący Lukas, swoje granie, wracający Izak w ogóle z niebytu gdzieś tam w Indonezji, nie wiem, gdzie on tam grał, w Pakistanie, gdzieś tam był na jakimś sezonie, jakimś takim. I gdzie Honorato, który jest tam gdzieś czwartym przyjmującym, w zeszłym roku jeszcze w szóstce czasami musiał grać, ale widać, że wielki coach wrócił i wielki coach wziął za gardło cały zespół i to widać, że tam jest. Tam się wszystko rozlazło w tym zespole za poprzedniego trenera. Tam się wszyscy chodzili swoją ścieżką, tam Bruno prowadził czasy, wszyscy go generalnie już na samym końcu już ignorowali, a teraz już stają na baczność i to jest ta różnica wielkiego trenera. Wielkiego trenera słuchasz, a później zaczynasz grać siatkówkę, więc oni mogą namieszać i możemy się spodziewać najlepszej wersji Brazylii z ostatnich kilku lat.
I mnie bardziej przekonuje właśnie, jak do tych igrzysk przygotował drużynę trener Bernardo Rezende. Mają swoje kłopoty, choćby zdrowotne, mają swoje kłopoty na kilku pozycjach, także związane z wiekiem Bruno czy Lukasa. Mają trochę utalentowanej młodzieży, wreszcie mają trochę utalentowanej młodzieży. choćby właśnie Darlan i dwóch młodych, Lukas Bergman i Adriano. Natomiast mi się bardziej podoba, jak przyjechał na igrzyska, czy przyjeżdża na igrzyska Bernardo Rezende ze swoją drużyną niż Ferdinando De Giorgi, i dlatego tak przekornie stawiam, że Brazylia wygra pierwszy mecz igrzysk z Włochami i ten mecz z nami to już będzie mecz o wyjście takie stuprocentowe, pewne i rozstawienie w wyższej połówce drabinki, jeśli chodzi o fazę pucharową. 30 lipca my gramy z Brazylią. No i na zamknięcie tej grupy jest Egipt. Oczywiście tutaj Egiptu nie zdążyliśmy przygotować graficznie, ale też Egiptu myślę, że nikt się na igrzyskach obawiać nie będzie i to będzie dostarczyciel punktu. Grupa C, i to jest chyba najbardziej zrównoważona grupa, najbardziej wyrównana grupa. Japonia, którą przed chwilką wymieniłem jako jedną z czterech najmocniejszych drużyn kandydatów do medalu. Jestem fanem Japonii od dobrych kilku lat, stąd też no muszę tutaj stawiać na Japonię, że wygra grupę C. Sekita, Nishida po przekątnej, Ishikawa i Takahashi na przyjęciu. Drugi z Takahashi i Yamauchi na środku. Yamamoto, libero. Tutaj chyba skład jest pewny, tutaj żadnych raczej niespodzianek nie będzie. Philippe Blain, opiekun tej drużyny, i terminarz, który też jest chyba dla nich korzystny, bo wydaje się, że Niemcy na początek, Argentyna numer dwa i Stany Zjednoczone, które wygrają, wyglądają bardzo solidnie i coraz mocniej. Na koniec to może być taka walka o pierwsze miejsce, o wygranie tej grupy, o rozstawienie właśnie przed ćwierćfinałem, więc ten terminarz jest całkiem korzystny. Stawiam, że to jest drużyna do czwórki Igrzysk Olimpijskich.
Z Amerykanami o wygranie grupy, bo grają dobrze, no grają pięknie, grają. Zresztą myśmy się zachwycali tymi Japończykami, tam jest tak wszystko po sznurku chodzi, że aż przyjemnie się to patrzy, że my mówimy o naszych zawodnikach, czy o Włochach, czy bo nie widzieliśmy ich najlepszej wersji, a my cały czas widzimy pół kroczku do przodu idą. Każdy tydzień, każdy miesiąc, każdy mecz, cały czas ta Japonia coś nowego, ciekawego dodaje, coś chowa swoje problemy. To, jak ona chowa swoje problemy z tymi warunkami fizycznymi, to jest coś pięknego. To, jak zaczęła grać mądrze i taką... popatrz na tych Takahashi, to jest 2001 rocznik, a ten facet wygląda na boisku, jak miał 38 lat i rozegranych 5000 meczów ważnych i taki spokój. Tego mi brakowało, i wracamy jeszcze chwileczkę do kadry Polski w meczu z Japonią. Japończycy chodzą po boisku i sobie grają. O, tutaj prowadzą, tutaj coś zrobią, my coś zrobimy dobrego, ale generalnie ogarniają cały mecz. I to mi się bardzo podoba. A u nas było to, że myśmy się szarpali indywidualnie, może to się coś uda, może trzeba przenieść na środek, a oni sobie cały czas kontrolowali ten mecz. Bardzo mi się podobają. Nie spodziewałem się, naprawdę nigdy się nie spodziewałem, że oni będą w stanie wejść na taki poziom. Mają świetny rocznik, bo zebrało się i ten Nishida, który myśmy go chwalili przez tyle lat, ale nagle się okazuje, że mają 186 cm wzrostu, można mimo wszystko atakować. To, że atakować, ale oni jeszcze potrafią się bronić. I wiesz, nie ma takiej możliwości, że złamiesz ich fizycznie. Złamiesz ich innymi elementami, ale oni się nauczyli bronić przeciwko wysokim zespołom. Bardzo mi się podobają. Jak będą w czwórce, nie będę zaskoczony absolutnie.
No to, co jest ciekawe, że Japonia jest chyba według mnie najrówniej grającą drużyną tego sezonu. Najrówniej grającą drużyną tego sezonu. Grali dobrze w lidze w fazie interkontynentalnej. Zagrali dobry turniej finałowy w Łodzi. Pokazali się z dobrej strony w Gdańsku. Nie widziałem u nich żadnego dołka w tym sezonie, a może nawet na przestrzeni ostatnich kilku lat nie było takiego tąpnięcia, żebyśmy powiedzieli, że oj, i coś się wydarzyło z Japonią. Oni nawet bez swojego jednego z dwóch przyjmujących, bo mieli i w zeszłym sezonie, i w tym sezonie kontuzje i problemy na przyjęciu, nadal grali tę samą siatkówkę, ten sam system. I to trochę, znowu powiem przeciwko sobie przekornie, może być pewnym problemem, no, że gdzieś ten dołek może im się wydarzyć.
No ale na jakiej podstawie właśnie,
no
wiesz.
No na takiej podstawie, na jakiej wierzę w Polaków, że pójdziemy do góry.
Okej. Bo faktycznie to jest zespół, który nie miał jakiegoś wtopy przez ten ostatni okres. I widać, że można prowadzić zespół i w taki sposób budować pewność siebie. Bo na jakiej bazie budujesz pewność siebie? Na bazie tego, że grasz dobrze i piłka leci tam, gdzie ty chcesz. I oni dlaczego tak wyglądali w Gdańsku? Że oni sobie grali, to też się zwracamy jeszcze do tego pozytywu. Oni grali dobrą siatkówkę, jest 3-2, 18-16. Więc to jest pozytyw dla nas, że z dobrą Japonią, bo ja powtórzę, myśmy grali ze słabymi Stanami i męczarni mało co 3-0 nie przegraliśmy, ale graliśmy...
Ze słabymi od trzeciego seta, tak od połowy. No pierwsze dwa sety przyznam, że Amerykanie zagrali.
No, to znaczy, ja bardziej drugi, bo ten pierwszy to poza tym jednym ustawieniem. Drugi set to też niby doszliśmy, ale nas troszkę zaczęli już wpuszczać do grania, bo już trochę się wycofywali. Już trochę nie było
ale tak... dobrze zagrywali, dobrze blokowali, grali trochę w obronie. No to nie jest tak, że to były słabe Stany.
Tak, ale ja na przykład szukając pozytywów naszej kadry, to ja bardziej szukam, widzę pozytywy po przegraniu z Japonią 3-2 niż po wygraniu ze Stanami.
Okay.
Więc każdy jest fanem poza Gianim Kretu, który nie lubi, jak się kibicuje Japończykom w meczu ze Słowenią. Gianni, nie obrażaj się. No, kibice lubią Japonię na całym świecie. No, co się tutaj mówić? No, takie życie jest, bo ich się po prostu lubi.
Swego czasu też wszyscy lubili Słowenię, tylko zlali nas już tyle, że już wszyscy przestali kibicować. Zmęczyli nas po prostu, ale był taki czas, że wszyscy kochali Słoweńców, to jak grają, że są takim outsiderem europejskim, który leje wielki. Christensen, Anderson, Holt, Averill chyba na środku, choć być może też blisko tego środka będzie David Smith, ale wydaje się, że ten skład, który wyszedł na nas z Averillem, to jest wyjściowa szóstka, Russell, DeFalco na przyjęciu i jeszcze cały czas kłopoty zdrowotne z barkiem, ale już atakował, już zagrał Tomasz Dzeszki i na zmianę Muaga Tutija, Erik Shoji oczywiście, to libero Kyle Ensing, to rezerwowy, ten 13 zawodnik zabrany, Argentyna na początek o 21, Niemcy 30 lipca i 2 sierpnia Japonia. Na pewno Amerykanie nas troszkę postraszyli i pokazali, że w zdrowiu, w pełnej szóstce to jest mocna drużyna, że Anderson wygląda bardzo dobrze, że Russell no, przez 2,5 seta wyglądał też bardzo dobrze i to może być taki drugi lider tej drużyny. DeFalco, jak to DeFalco, potrafi grać świetnie, po czym seryjnie robi błędy i w końcówkach nie dojeżdża trochę. Christensen powiedziałbym, że raczej na minus ten mecz w Gdańsku zagrał. Nie widziałem w nim tego fenomenalnego rozgrywającego na swoim najwyższym poziomie. Shoji no, potrafi ustabilizować przyjęcie i dać tej drużynie dużo, dużo pewności i jakości. To jest ekipa, która może jest trochę niedoceniana. Ja na przykład jej nie widzę w czwórce najlepszych na świecie. Natomiast terminarz igrzysk i drabinka igrzysk tak się mogą poukładać, że Amerykanie wychodząc z drugiego miejsca trafią na jakąś ciekawą, nawet z pierwszego miejsca trafią na jakąś ciekawą parę w ćwierćfinale i do tej czwórki się wedrą.
Świetny zespół, grający kolejny, Włosi grali już tyle meczów ze sobą, a mają tam 22 lata, ci mają 38 i grali ze sobą, no wszystko rozegrali, no generalnie znają się jak łyse konie. Faktycznie zwróciliśmy uwagę w Gdańsku na formę Andersona, nawet Mogu Tutija wyglądał smukle, więc fizycznie mogą naprawdę dużo namieszać, dużo mają możliwości rotacji, bo i Dzeszki jest w stanie pomóc do przyjęcia. Wciąż nie rozumiem zachowania DeFalco na boisku, bo to, co on odpierdzielał w tym Gdańsku, no nie da się, gościu jest, on jest jakiś, on ma jakiś inny świat w swojej głowie, ale grać siatkówkę potrafi, a my go rozliczamy nie za to, że przyjdzie na trening i powie, że nie może przyjmować, bo sobie zrobił tatuaż jak w Rzeszowie, tylko to jest gracz. Wyglądało na to, że Smith jest do szóstki, ale i na tym treningowej gierce dzień wcześniej widać, że Holt z Averillem, a Averill ozdrowiał, bo wyleczył się w Warszawie, leczył się chyba z pół roku i się wyleczył na kadrę, więc będzie gotowy. Ja nie zwracał bardzo bym uwagę na Christensona, bo on zaczął się, jemu już ta piłka przestała latać, a on sobie utrudnił, on chciał zrobić, grać takie już rzeczy, które grasz wtedy, kiedy jesteś w najlepszej formie, a on już tak kombinował, że już te piłki mu tak fruwały, to też jeszcze to jest sygnał, to dlaczego oni przestali grać, bo oni zaczęli już cudować na boisku, już nie grać tak na punkt, na zwycięstwo, tylko na jakieś fantazje, ale to jest gracz, no, to jest gracz. Ja powiedziałem, ja jeżeli byłbym prezesem klubu, to przepraszam DeFalco, nie DeFalco, przepraszam
DeCecco,
ale ale do klubu wziąłbym Christensona, chociaż rozegranie lepsze jest Deczeko. To jest zespół, który obok Brazylii też może namieszać, bo to w dobrej formie, w dobrym układzie to jest tam ma kto grać. Kurde, my tak co chwilę mówimy poza Egiptem, że ma kto grać. To jest zespół, fajne takie te igrzyska się szykują.
Ale ja stawiam ich właśnie z Brazylią w drugim szeregu drużyn, kandydatów, z tym, że właśnie tak jak Brazylia, tak Stany Zjednoczone troszkę są uzależnione od terminarza, od tego jak zagrają Brazylijczycy mecz z Włochami ten pierwszy, a Amerykanie ten ostatni z Japonią według mnie, jak sobie przygotują ścieżkę do półfinału i potem kogo trafią. I trochę już w przypadku drużyn Brazylii i Stanów uważam, że trochę się musi coś wydarzyć, żeby im poszło.
Tak. Ale jak u nas, no, takie coś się musi, coś musi wstrzelić. Widzę, że Lepka się już obraził i chyba zrezygnował z prawdy siatki, więc czekając na Lepkę, kto przerzuca? Paweł, przerzucasz składy? Czy to Lepka przerzucał, bo odciął go. Jest, mamy teraz Argentynę.
Przepraszam, ale coś mnie wywaliło. Nie, tak. Mam nadzieję, że ty byłeś, tak?
Byłem i powiedziałem i mówię, że Argentyna nic tu nie ugra. Argentyna jest dla mnie najsłabszą Argentyną od 3 sezonów. Męczy się ze sobą, męczy się z graniem. Nie wierzę w to, żeby oni tutaj... Ostatni mecz 2 sierpnia o trzecie miejsce i walkę o wyjście z grupy.
No to ja dzisiaj jestem przekorny, więc przekornie powiem, że Argentyna to jest drużyna, która jest w trzecim szeregu moich drużyn kandydatów na igrzyskach, to się zgodzę, natomiast podchodzi do tych igrzysk według mnie totalnie bez żadnej presji. O ile presja w Stanach Zjednoczonych może być, choćby przez to, że trener Sparrow postawił jeszcze raz na tę samą grupę doświadczonych zawodników i powiedział w wywiadzie dla Los Angeles Times: jadę z nimi zamknąć pewien cykl olimpijski, pewien cykl historii nowoczesnej siatkówki amerykańskiej. O ile trener Rezende trochę musiał respawać tę drużynę po trudnym okresie i być może nie ma tak kompletnej drużyny, jaką miał na poprzednich igrzyskach, o tyle wydaje mi się, że Marcelo Mendes podchodzi bez totalnie stresu. Oni byli zagrożeni w ogóle, że nie pojadą do igrzysk. Musieli trochę tych punktów pozbierać w fazie interkontynentalnej WNL-u. Udało im się to zrobić. Przyjechali więc do Paryża, czy też za chwilkę przyjadą do Paryża z grupą już medalistów olimpijskich, więc już zawodników, którzy w pewnym sensie reprezentacyjnym dokonali rzeczy absolutnie niemożliwe. I to jest taka rzecz, która mnie natknęła trochę w Gdańsku, że prawo serii historycznej jest takie, że w ostatnich 100 latach medale olimpijskie zdobywali już i Włosi, i Brazylijczycy, i Amerykanie, i Rosjanie, i Argentyńczycy. Kto jeszcze zdobył medal olimpijski? No więc tyle tych czołowych drużyn, że my jesteśmy chyba jedyną drużyną z topu światowego, która nie zdobyła medalu olimpijskiego i chyba prawem serii po prostu nam się ten medal należy i musi się wreszcie coś, Francuzi oczywiście, no i musi się coś wydarzyć wreszcie, żebyśmy teraz to my zdobyli ten medal. Deczeko, Lima, po przekątnej Paląski, Conte na przyjęciu, Loser i Cerpa na środku, Danani jako libero tej drużyny, Palacios jako rezerwowy przyjmujący i super doświadczony, dobrze nam znany Marcelo Mendes. Oni grają bardzo ważny mecz z Amerykanami. Wydaje mi się, że jednak to Amerykanie będą podchodzić do tego pierwszego meczu igrzysk pod większą presją. Są techniczną drużyną, nieprzyjemnie broniącą Argentyńczycy, więc wydaje mi się, że jak zagrają dobry mecz z Amerykanami, to mogą spłatać figla, znameldować się w ćwierćfinale i wtedy to jest powtórka z Tokio. W jednym meczu oni są w stanie ograć każdego na świecie.
Dla mnie po głowie z Amerykanami, poprawka z Japonią i ożycie z Niemcami. Tak, dla mnie tak Argentyna dzisiaj wygląda.
Zgadzam się, że tak wygląda, ale mówię przekornie i stawiam, że może się pozbierają. Niemcy z Grozerem nieśmiertelnym na pozycji atakującego po przekątnej z Campą, chociaż dużo grał też Tille w sparingach. No, mieliśmy maszynę losującą z piątki przyjmujących, bo chyba tutaj ciężko do końca jednoznacznie powiedzieć, że na pewno to będzie shot z Brandem, ale no tak obstawiamy. Tobias Brand chyba jednak na pozycji, chociaż no mają tutaj wartościowych Reicherta i Karliczka na zmianach, Christian Fromm chyba bardziej doświadczeniem, może blokiem trochę jedzie na te igrzyska, ale ale jest tym piątym. Cenger na pozycji libero, Breme Krik, ale też ten młodszy Lukas Maze sporo grał i sporo wchodził. Michał Winiarski, nasz polski selekcjoner na ławce i grają. Z Japonią o 9 rano, to też ta pora może gdzieś tam coś ważyć czasami w takim przygotowaniu i wejściu w dzień. Ze Stanami Zjednoczonymi o 13 i znowu o 9 rano z Argentyną, więc trafiły im się dosyć nieciekawe pory meczów.
No od Groznera, tak jak kwalifikacje. No. Dużo od Groznera będzie zależało, jego zdrowia. Uwielbiam tego gościa, w szczególności po ostatnim tym wręczaniu nagród na Wagnerze. Rewelacyjny gość, jak wpadł w okularach słonecznych. Ale Karlicek bardzo miał mecze, które grał dobrze na ataku. Oni nie mają takiej paniki, że jak Grozer nie odpali, to już kompletnie nie będą w stanie nic zrobić. Bardzo duży postęp, kolejny rok Branda, bo on po tym Lublinie wchodząc tutaj, bo jeszcze on nie był takim pewnym kadrowiczem wtedy przychodząc tutaj do Lublina, a nagle się okazuje, jedzie do Warszawy, rośnie. Dla mnie to jest chyba taki, były takie mecze, że dla mnie to jest jedynka na przyjęciu i do niego będą dokładali drugiego. Słabo zaczął Bremę ostatni mecz z Brazylią i zjechał, później wszedł ten Mazę, ale po głowie z Japonią, po głowie ze Stanami i o życie z Argentyną.
I o życie z Argentyną. No ważny turniej też dla Michała Winiarskiego, bo on miał, w bólach rodziła się ta jego reprezentacja. Awansowali na Igrzyska Olimpijskie w znakomitym stylu, grając turniej, jadą na te Igrzyska jako, myślę, że taka drużyna, która nie była oczywista, nie była pewna w wielu typowaniach do startu na tej imprezie czterolecia. No i ważny turniej, żeby też polski trener odniósł jakiś sukces, czy coś, co będzie w Niemczech odebrane jako sukces, a myślę, że wyjście z grupy będzie już odebrane jako pewien dobry wynik, biorąc pod uwagę, jak trudną grupę jest. Ta sztuczna inteligencja, która nam typowała wyniki meczów, nie przewidziała na przykład wyjścia Niemców z tej grupy, a więc no, trzymamy kciuki za Michała także pod tym względem. Na koniec jeszcze terminarz, tak to się układa, jeśli chodzi o turniej Igrzysk Olimpijskich w wykonaniu mężczyzn. Zaczynają panowie od dosyć mocnego łomotu, więc mam nadzieję, że to będzie turniej, który będzie interesujący pod względem w zasadzie każdego meczu, że tutaj nie ma meczu nudnego, nie ma meczu, który, no jak w poprzednim terminie przegrywałeś jeden, nawet dwa mecze i mówiliśmy, dobra, ale oni odpalą, oni szykują formę na dalszą część. Nie, tutaj każdy set może ważyć o tym, że ktoś nie wyjdzie do fazy pucharowej.
No i szykuje się od 9 rano oglądanko. Też tu będzie, co mamy, Niemcy, Japonia w sobotę, no to tu jest Japonia 3-0, Włoch, później co jest sobota, Włochy, Brazylia, w kalendarz trzeba wpisać, 27, Polska, Egipt, te 3-0 wygrywamy, przestańcie się martwić z Egiptem, w ogóle już taka panika się robi, że przegramy, nie wyjdziemy z grupy, ludzie kochani, spokój, luzik, USA, Argentyna. No dobrze, kurde, tutaj trochę oglądania, a jeszcze trzeba golfa jeszcze pograć, kurde, a tutaj jest oglądanie od rana wieczora, jeszcze 7 strefa. Przypominam, 9:00, codziennie macie nastawić budziki.
9:00, codziennie nastawione budziki, będzie też program Magazyn Olimpijski z Paryża prosto w tych porach rannych i będzie też od 19 do 22 w porach wieczornych, zaczynamy 25 już, a więc za dwa dni, jutro wylatuję do Paryża. Słuchajcie, mam 34 nieodebrane wiadomości plus kilkanaście już odebranych i w tych kilkunastu odebranych są już prawidłowe odpowiedzi, także myślę, że możemy zakończyć naszą zabawę. Na pewno są już zdobywcy tej oto książeczki Bruno Mossa, De Rezende, od ciemności do złota. Fajna opowieść, taka osobista, kilka nieoczywistych historii. Dużo się przewija takiego poczucia, jak on to wyrastał w cieniu swojego ojca, wielkiego zawodnika i trenera, który no, jest legendą absolutnie światowego sportu, w ogóle bez podziału na dyscypliny i kraje. I to się mocno przebija przez tę książkę, właśnie jego takie poczucie trochę bycia w cieniu wielkich poprzedników i wielkiego ojca, i też porażka na Igrzyskach Olimpijskich i takie...
ale tutaj Lepka znowu straciliśmy, ale widzę, że tutaj podane, bo w trakcie programu podano oficjalnie, że Lavarini i Grbić przedłużyli umowę na kolejne 4 lata. Uważam, że to jest dobry ruch z jednej i z drugiej strony. Czy wynik na przykład Lavariniego i Grbicza będzie decydujący? Lepka, mówię o tym, że podano teraz oficjalnie, że Grbić z Lavariniem przedłużyli umowy.
A właśnie, bo to miała być jakaś niespodzianka podczas ślubowania, czyli to prawdopodobnie w czasie ślubowania na końcu zostało potwierdzone.
Tak, o Lavarinim to wiedziałem. Ja wiedziałem
4 lata że... Lavarini i 2 Grbić?
4, jeden i drugi do kolejnych igrzysk.
4 lata obaj trenerzy. Ło.
No jestem sam ciekawy, jestem ciekawy czego, jeżeli by się coś nie udało Nicoli, jak będzie sytuacja wyglądała później w grupie, bo to będzie pierwszy raz, kiedy, co się u nas zawsze działo z perspektywy od czasu Raula Lozano, po sukcesach myśmy coś tam się działo w grupie, ale uważam, że Nicola jest osobą, która potrafi to wszystko poskładać, bo u nas bardzo dużo zależało od wyniku, a to są świetni trenerzy, ludzie, jak my mamy... Jeżeli ktoś by narzekał na to, czy my przedłużamy z Lavarini i z Grbiczem, my przedłużamy umowę z jednymi z najlepszych trenerów świata. Jakbyśmy dali Grbicza i Lavariniego do, nie wiem, dziesiątki najlepszych trenerów świata, to obydwa by się w tej dziesiątce znaleźli obecnie. Więc ja wiem, że my lubimy mielić, a jak słyszymy, ile Spero jest trenerem tam w Stanach?
Nie wiem, 12 lat, coś takiego.
Znaczy u nas to by było nierealne, bo po przegraniu by tutaj, u nas to generalnie musi, po przegranym meczu ma być ścięcie. No, i trzeba szukać winnego, a zawsze winny jest trener. I trzeba po prostu urwać mu łeb po przegranej. Ja jestem za tym. Uważam, że dwóch fachowców, nie boję się siatkarsko, bo akurat za Lavarinim to dziewczyny idą tak w ogień. Tu, jeżeli chodzi o Nicole, co się wydarzy, jeżeli trzeba będzie... odnawiać tą kadrę, jak będzie relacja po sezonie na przykład z Bednożem, jak będzie, chociaż Szarpuka to się nie boję, Komendy się nie boję, bo tam relacje są cały czas pozytywne. No generalnie dobry ruch, ryzykowny.
A ja powiem, że trochę ryzykowny, wiesz co, bo tak, o ile trener Lavarini jakby spełnił wszystkie cele, które mu zostały postawione i on na te przedłużenie umowy zasłużył, no bo on miał za cel wprowadzić nas na Igrzyska Olimpijskie. I on to dokonał tego, do tego dokładając 2 medale WNL-u, co jest jakimś bonusem i budując drużynę, która jedzie już na te Igrzyska, nie w formie Kopciuszka, ale w formie drużyny, której myślę, że na całym świecie się boją. Więc myślę, że on w pewnym sensie wygrał to przedłużenie swojego kontraktu i to nie jest jakby wielkie ryzyko. O tyle trener Grbić, owszem, oczywiście osiągnął fenomenalne wyniki, komplet praktycznie medali, które tylko były po drodze do wygrania, natomiast jego celem przy podpisywaniu Igrzysk Olimpijskich, przy podpisywaniu, przepraszam, umowy, było zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich i w tym znaczeniu jakby wygrał być może nawet więcej niż ktoś mógłby przed nim postawić w drodze do tego turnieju w Paryżu. Natomiast de facto ten najważniejszy pierwszy cel jest dopiero do spełnienia. I owszem, zgadzam się z tobą, że poprowadził naszą kadrę w sposób na razie niemal perfekcyjny w każdym turnieju. Zgodzę się z tobą, że to jest jeden z najlepszych szkoleniowców i zbudował wokół siebie naprawdę dobrą, pozytywną aurę, bo on ani nie jest Witalem Heinenem, który rozkochuje w sobie kibiców i media i nie wiem i powoduje, że ludzie mówią, o jaki to super gość, ani też nie jest jakimś tyranem, który prowadzi tę kadrę jakąś mega żelazną ręką i mówimy, wszyscy się go boją. Po prostu zbudował kadrę po swojemu z takim mocnym autorskim stylem z podpisem Nicola Grbić. Natomiast no wiemy dobrze, że u nas w męskiej siatkówce po braku wyniku na pierwszej imprezie potrafi się wiele dziać, więc jeżeli jest przedłużona umowa, no to jestem bardzo ciekawy, jak tym bardziej te igrzyska będą wyglądały, bo to jest taki sygnał do siatkarzy, trener zostaje i niezależnie co się wydarzy, to wy dalej będziecie z nim pracować, więc tutaj nie ma żadnego pola jakby, żeby o czymś dyskutować.
No w sumie trochę mnie przekonałeś, jeżeli chodzi o to, że bo po co był Nicola zatrudniony tutaj? No nie zatrudniony po to, żeby wygrać Ligę Narodów, czy tam no Mistrzostwo Europy świata, okej, no jasne, ale generalnie nas interesuje igrzyska, jeżeli z 1/4 odpadasz, a ty masz dalej 4 lata, bo jakim celem jest. No Lavarini zrobił więcej. 3 razy więcej niż od niego oczekiwano. A za Nicolę, chociaż też nie wiemy do końca tych aneksów, bo wiesz co, my w sporcie my dostajemy głową informację, podpisana umowa, a na przykład w aneksie jest tak, że po roku, jeżeli czegoś nie zrobisz, to za porozumienie z tą się później wpisuje tą umowę. Być może jest tak, że jak 1/4 odpadnie, to może Nicola powie, słuchajcie, no mam 4 lata, ale za porozumienie stron się rozstajemy, bo jest to 1/4. Nie wiem, nie znamy takich konkretnych umów. No faktycznie, bo mimo wszystko nasza kadra ma zdobyć medal na igrzyskach i to jest nasz cel. Ale z innej strony sygnał dla zespołu, co by się nie działo, to wy macie wygrać te igrzyska. No, znaczy z Lavarinim okej, bo rozmawialiśmy tam ze związkiem, że Lavarini miał na stole ten kontrakt już od jakiegoś czasu i on czekał na przedłużenie go. Myśmy się też zastanawiali w kuluarach, jakie kadry jeszcze u kobiet, bo każdy Włoch by chciał Włoszki prowadzić, ale nie wiadomo, jak długo tam będzie Velasco. Kadra Turcji, kadra Serbii, chociaż tam młodsza. No generalnie obecnie jest kadra nasza polska w topie, więc nie ma po co tego zmieniać. No w sumie takie przed igrzyskami 4 lata sztywne. Jakby to było 4 lata sztywne, to jest takie mocne uderzenie naszego związku.
Słuchajcie, no jest to taki sygnał jasny, fajny, mocny i na pewno ja jakby nigdy nie powiem złego słowa na trenera Grbicia za to, co dokonał, tak, i będę bronił jakby, że musimy zaufać mu i jakby in Grbić, we trust przed igrzyskami i nie powiem tutaj pół złego słowa i jestem pełen nadziei, że jakby nie zrobił nic złego, fałszywego ruchu trener do tej pory przez te 3 lata, żeby mu nie ufać i nie jechać z pełnym oddaniem na te Igrzyska Olimpijskie, natomiast jest to taki ruch nieoczywisty, o tak powiem w kontekście, także dlatego, że my nie mamy gotowej kadry na najbliższe, nie wiem, 6 lat, tak jak Włosi, żeby powiedzieć, on stworzył tę grupę od podstaw, to jest młodziutka drużyna, która będzie przez najbliższe 6 lat pod jego okiem się rozwijała, tylko no jednak nas po Igrzyskach Olimpijskich być może minimalna przebudowa czeka. Nie mówię, że jakaś rewolucja, bo my mamy gotowych zawodników na każdej pozycji, nie wiem, typu na przykład Paweł Zatorski uzna, że to jest koniec jego przygody reprezentacyjnej, to mamy po Piwczaka, Hawryluka i Szymurę, to załóżmy na przykład. Nie wiem, Grzegorz Łomacz na przykład uzna, że już do następnych igrzysk nie dociągnie, to możemy budować Firleja, nie wiem, Komendę czy kogoś jeszcze, tak? Więc to nie jest tak, że my nie mamy zaplecza, bo mamy Bołądzia, bo mamy Dulskiego na przykład na pozycji atakującego, a Łukasz Kaczmarek może spokojnie jeszcze jeden cykl olimpijski przejechać, więc tutaj nie ma jakby zagrożenia. Natomiast mimo wszystko to jest drużyna, która myślę, że lekką przebudowę i lekkie takie wahnięcie może po igrzyskach mieć, więc jest to ruch nieryzykowny, powiem, ale na pewno bardzo ciekawy i oryginalny. Biorąc pod uwagę, że u nas w kraju wymagania olimpijskie dotyczą tylko i wyłącznie medalu w tym momencie. Jeszcze na koniec jestem winien jedną rzecz i przepraszam Kubę Balcerzaka, że nie wspomniałem o tym wcześniej, najmocniej przepraszam, ale te wszystkie grafiki, które przygotował oczywiście nasz niezawodny Paweł i który do samego końca tuż przed naszym live'em jeszcze wrzucał, te wszystkie grafiki bazują także na olbrzymiej pracy Kuby Balcerzaka, którego pewnie wszyscy z Was z Twittera czy też X-a znają doskonale, bo wykonuje tam mnóstwo pracy i często się pojawia z oryginalnymi opracowaniami i Kuba Balcerzak oczywiście wszystkie te składy, te informacje zbierał także odnośnie poszczególnych reprezentacji i ma w takiej wersji jeszcze kompletniejszej, jeszcze troszkę szerszej, i w najbliższych dniach będą także przez Kubę tak w takiej pigułce wrzucane, bo to, że ktoś pisze te informacje są wszędzie, nie tylko u Balcerzaka, no są, ale trzeba je zebrać w jedną całość, w taką pigułkę, trzeba je opracować graficznie i to nie jest tak, że to się samo zrobi, a Kuba Balcerzak właśnie poświęca swój czas prywatny, żeby to zebrać. Paweł, nasz przyjaciel wielki Prawdy Siatki, także poświęca swój czas prywatny poza pracą, żeby to jeszcze dostosować do tych warunków tutaj YouTube'owych i StreamYardowych, więc Bardzo dziękuję obu panom i Kubie i Pawłowi za ten czas poświęcony, bo ja po prostu takich rzeczy nie umiem zrobić, więc jak ktoś mi pisze, że to jest wszędzie obecne, no to życzę powodzenia, żeby każdy sobie to dla swojego użytku zrobił, bo ja mam wielki szacun i dla Pawła, i dla Kuby za to, co wykonali. Dziękuję też Tobie, Kubo, za ten czas z rana poświęcony i no, myślę, że czas kończyć, bo 1,5 godziny żeśmy zrobili, a 2 razy mnie wywaliło, więc mam nadzieję, że tutaj już StreamYard wytrzyma nasze powiedzenie. Przypominam jeszcze raz, będę pisał za chwilę do Sine Qua Non, do wydawnictwa, nazwiska tych, którzy byli pierwsi i wysyłam, komu trzeba podać. Was poproszę w odpowiedzi, jak do Was napiszę, żebyście podali swoje adresy i gdzie wysłać książeczkę. Dobrych Igrzysk Olimpijskich wszystkim życzę. Mam nadzieję, że uda nam się w czasie igrzysk połączyć na linii Warszawa-Paryż. Do zobaczenia. Pa, pa.
Trzymajcie się.